I elementem tej wojny, elementem tego konfliktu jest oczywiście to, że Polacy są za granicami kraju i wielu z nich ma problem z powrotem tutaj do Polski. O tym między innymi porozmawiamy o tej sytuacji z naszym gościem, pan Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak pan ocenia działanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych właśnie w tym zakresie powrotu Polaków do Polski, ale przede wszystkim chyba patrzymy na Zjednoczone Emiraty Arabskie w tym kontekście?
Wygląda to bardzo słabo i to nawet nie tyle w zakresie tych działań, czy w zasadzie braku działań obecnie, dzisiaj, ale także jeśli chodzi o to, co działo się przed atakiem, przed 28 lutego. Proszę zwrócić uwagę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych publikowało komunikaty, w których bardzo mocno odradzało podróże, wzywało do opuszczenia Iranu, Izraela, Libanu, ale o samych Zjednoczonych Emiratach Arabskich w zasadzie do momentu ataku na Iran nie wspominali. Poza takimi ogólnymi ostrzeżeniami, że jest tam czasami niebezpiecznie, że czasami są zamachy, to prawda. Natomiast nie było generalnego ostrzeżenia czy generalnej sugestii, żeby opuścić kraj, tak jak w przypadku pozostałych państw. I teraz nagle, już po ataku, się zorientowali, że tam jest problem. Zaczęli publikować jakieś przedziwne informacje, że należy się po prostu wpisać do systemu Odyseusz, żeby dzwonić na infolinię swoich linii lotniczych. No to ludzie jakby sami wiedzą, że mają dzwonić do swoich linii lotniczych. I jeszcze teraz słyszymy poszczególnych przedstawicieli tego rządu, na czele z panem wiceministrem Bosackim, który narzeka, że za dużo ludzi dzwoni do ambasady, z panem rzecznikiem MSZ-u, który mówi, że nie będziemy wysyłać samolotów, bo inne państwa nie wysyłają. W tym samym czasie inne państwa wysyłają, choćby Czesi. Państwo 4 razy mniejsze od Polski jakoś jest w stanie to zrobić, Polska z jakiegoś powodu nie. Wygląda to naprawdę bardzo słabo. Wygląda to tak, jakby państwo zostawiało tych ludzi samych sobie. Cokolwiek my sądzimy o tym, bo tam są różni ludzie, ale są też ludzie, którzy przypadkowo się tam znaleźli, lecieli gdzieś z przesiadką, albo ludzie, którzy tam po prostu pracują, mieszkają i co, i Polska się odwraca do nich plecami, no to jest niepoważne.
Panie pośle, to może po prostu Ministerstwo Spraw Zagranicznych zakładało, że nic nie wydarzy się takiego niepokojącego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, stąd brak tego apelu, po prostu nie przewidziano, że będzie atak na Emiraty.
No to albo. To albo nie zakładali, zostali zaskoczeni, bo takie rzeczy się oczywiście mogą zdarzyć.
Oczywiście, prawda?
Prawda jest taka, że to nie było szczególnie niemożliwe do wyobrażenia, bo choćby w zeszłym roku też były pojedyncze ataki, czy to na Katar, czy na Dubaj, czy na Abu Dhabi. To nie jest coś bezprecedensowego. No ale nawet jeśli tak jest, to nie można teraz mówić, że ludzie są sami sobie winni, bo powinni byli się domyślać i ludzie powinni wiedzieć więcej niż wiedział pan minister Sikorski, czy pan minister Bosacki, czy pan rzecznik MSZ-u. No, jest jakiś poziom odpowiedzialności. Jeżeli państwo nie było w stanie ostrzec, to dzisiaj musi zareagować.
To jakie idealne rozwiązanie teraz powinno zostać wdrożone przez MSZ, panie pośle?
Można skorzystać z gotowych wzorców, z których my korzystaliśmy, mówię tutaj o rządzie Mateusza Morawieckiego, kilkukrotnie. Najbardziej pamiętamy oczywiście tę sytuację z jesieni 23 roku, po ataku Hamasu na Izrael. Wtedy była akcja ewakuacyjna z Izraela ze strefy Gazy. Tam było dużo trudniej i ona była dużo, dużo dłuższa. Natomiast ta akcja lotnicza była przede wszystkim z Izraela, przez Egipt częściowo. Ta akcja powinna się odbyć w następujący sposób. Ewakuuje się ludzi drogą lądową do najbliższego portu lotniczego, skąd są prowadzone operacje lotnicze i tam samolotami specjalnymi, mogą to być samoloty lotu, mogą to być samoloty wojskowe, ta operacja może być częściowo płatna, częściowo finansowana przez państwo, w zależności od sytuacji. Są różne modele, można to łączyć, można to podchodzić elastycznie. I w ten sposób się to realizuje. To nie jest odkrywanie Ameryki. Polska to robiła pod rządami PiS-u kilkukrotnie. Przypominam, że jeszcze wcześniej była ewakuacja z Afganistanu. Wcześniej była gigantyczna, globalna operacja Lot do domu. Gdy zamykano lotniska w czasie COVID-u, dało się to robić. A dzisiaj nagle rząd Tuska się zachowuje tak, jakby to było coś, co przekracza możliwości państwa. To nie przekracza, możliwości mamy, tylko brakuje woli politycznej.
No właśnie, chciałam się zapytać, czy zakłada pan tutaj złą wolę ministra Sikorskiego i jego podwładnych, czy jakieś inne pobudki mogą tutaj mieć
znaczenie? Uważam, że to jest przejaw generalnej filozofii myślenia tych ludzi w Platformie, w partii, która no od dawna mówiła, że w zasadzie to obywatel ma sobie radzić sam. państwo w zasadzie powinno być takim państwem skrajnego minimum. Oni chcieliby prowadzić do prywatyzacji poszczególnych elementów funkcjonowania państwa. No, widzieliśmy to wielokrotnie choćby w służbie zdrowia, ale najwyraźniej również w tego typu obszarach. Tam, gdzie można spektakularnie pomóc jednej czy dwóm osobom, czasami się to zdarza, ale jeżeli chodzi już o większą grupę obywateli, to tutaj z niewiadomych powodów państwo umywa ręce. Wygląda to naprawdę niepoważnie i to też negatywnie wpływa na nasz wizerunek międzynarodowy, no bo skoro inne kraje, znacznie mniejsze, znacznie mniej zamożne od nas, potrafią sobie z tym radzić, a my nie potrafimy, no to wyglądamy również po prostu słabo dla naszych potencjalnych partnerów czy sojuszników.
To tyle, jeżeli chodzi o MSZ. Czy jeszcze ma pan jakieś uwagi związane z funkcjonowaniem? No bo może ten samolot w końcu się pojawi. To by było chyba takie optymalne rozwiązanie, prawda?
No chociaż, to nie wystarczy jeden samolot.
Chociaż z drugiej
samolot,
strony właśnie, bo tam jest tysiące, prawda, Polaków.
Kilkanaście tysięcy osób prawdopodobnie. Oczywiście pewnie nie wszyscy będą chcieli się ewakuować, bo część chce tam zostać, bo część tam po prostu mieszka czy pracuje. Natomiast powinna być taka gotowość. No i to, co jest najważniejsze, to też było robione wcześniej. Te placówki nasze dyplomatyczne, ambasady, wydziały konsularne w krajach Bliskiego Wschodu rzeczywiście nie są obsadzone cały czas kilkudziesięcioma czy setkami osób. No tak, no, na co dzień nie jest. Ale w tego typu sytuacjach MSZ potrafi wysyłać tymczasowe wzmocnienie. Dodatkowe osoby mogłyby zostać tam wydelegowane do udzielania wsparcia, bo to jest dzisiaj potrzebne. To jest dzisiaj sytuacja kryzysowa. Centrum kryzysowe w Warszawie już zaczęło dzisiaj działać. Wiem, że już od wczoraj działa na pełnych obrotach. Wcześniej był z tym też problem. Natomiast potrzebne jest też sprawne koordynowanie tej operacji tam na miejscu. Więc placówka w Abu Dhabi, placówka w Dausze, placówka w Riyadzie, przede wszystkim te trzy placówki, także oczywiście Tel Awiw, z uwagi na to, co się dzieje w Izraelu, to powinno być zdecydowanie wzmocnione. No i zasoby są, trzeba po prostu umieć je wykorzystać.
To teraz przejdźmy do tego, co się dzieje tak szerzej, jeżeli chodzi o tę wojnę, o ten konflikt na Bliskim Wschodzie. Karol Nawrocki, pan prezydent, napisał, że Stany Zjednoczone są największym sojusznikiem Polski, straciły trzech swoich synów, to jest wpis z wczoraj, w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami. To jest ten wpis skierowany do naszego sojusznika, czyli do Stanów Zjednoczonych. A jak pan patrzy, panie pośle, czy nie zabrakło gdzieś w tej narracji, czy ze strony prezydenta, czy ze strony premiera Donalda Tuska, podobnego wpisu, czy podobnego odniesienia do tego, co się stało w Iranie? Mówię o Minabie, mówię o tej szkole, gdzie zginęło ponad 100 dziewczynek.
Jeśli chodzi o to, co dzieje się dzisiaj w Iranie, to nie możemy się ograniczyć tylko do tych wydarzeń z ostatnich 4 dni. Iran jest państwem rządzonym przez po prostu dyktaturę, która swoich własnych obywateli od wielu lat represjonowała, zamykała w więzieniach, torturowała i również mordowała. Także w ostatnich tygodniach prawdopodobnie w trakcie tych represji, tych zamieszek zginęło w Iranie co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy osób. Więc jak ja słyszę czasami wypowiedzi różnych ludzi, którzy mówią, że należy stanąć tutaj w obronie Iranu, zwłaszcza no jestem bardzo zaskoczony tym, co piszą niektórzy przedstawiciele partii przedstawiających się jako prawicowe, opowiadając, że tam jest wspaniały ustrój konserwatywny i tak dalej. To ja akurat miałem okazję być w Iranie i widziałem, jak są tam traktowani chrześcijanie na przykład. Widziałem, jak prześladowani są tak naprawdę księża, którzy mają zakaz choćby wpuszczania na msze święte Irańczyków. Mogą w mszach świętych w Iranie uczestniczyć chrześcijanie, katolicy z innych krajów, mieszkając tam w Iranie, ale jeśli ktoś przyprowadzi obywatela Iranu, muzułmanina, to nie tylko sama ta osoba może być represjonowana, ale również ksiądz, który odprawia może mieć za to konsekwencje, najłagodniejsze to w ogóle wydalenie z kraju, a być może również kara więzienia. Więc to nie jest żaden konserwatywny ustrój, który szanuje wyznawców chrześcijaństwa. To jest niestety państwo, które chrześcijan prześladuje. I wszystkie wydarzenia, które tam mają miejsce, jeżeli dochodzi do ofiar wśród ludności cywilnej, to musi być oczywiście wyjaśnione. Ja widziałem te informacje. Ich źródłem są irańskie agencje informacyjne. Ja szczerze mówiąc, mam bardzo ograniczone zaufanie do ich wiarygodności. W momencie, jak one będą potwierdzone nieco szerzej przez jakieś niezależne źródło, wtedy się będą tego odnosić.
Na stronie BBC News Polska i to jest informacja. Co najmniej 153 osoby zabite po doniesieniach o ataku na szkołę. I mamy te zdjęcia, mamy te filmiki. Jest tego bardzo dużo w przestrzeni publicznej. Pan poddaje to...
A powołuje się to BBC na jakie źródło?
Wydaje mi się, że... To są chyba agencje irańskie, tak, powołują.
Ja mam bardzo ograniczone zaufanie do irańskich agencji informacyjnych. Otwieram sobie w tym momencie tą stronę, tak jak rozmawiamy. Rzeczywiście, according to Iranian officials, to jest informacja oparta o źródła irańskie. Nie wiemy, jaka jest prawda. Niestety, to pamiętam, gdy była wojna w Iraku i wtedy iracki minister informacji był bardzo popularny w różnych mediach światowych także. Natomiast to, co on mówił, potem się wielokrotnie okazywało oderwane od rzeczywistości.
No ale trzeba oczywiście to wyjaśnić. To jeżeli już wchodzimy
żebyśmy mieli jasność. Mhm. Jeżeli doszło do ataku na cywilów, to osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Natomiast czy to był ostrzał ze strony amerykańskiej, izraelskiej, czy może irańskiej? Przecież tego na dzisiaj nie wiemy.
Tak, ta wojna informacyjna to jest na pewno coś, co spędza nam sen z powiek. Media społecznościowe w tym z jednej strony pomagają, a z drugiej strony utrudniają. No i jeszcze druga sprawa, panie pośle, to Grzegorz Braun, front gaśnicowy, tak zwany Grzegorz Braun po stronie Iranu. Teheran, Warszawa, wspólna sprawa. Mówi lider Korony Polskiej, Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. Jak pan się odniesie do tego stanowiska? No i chyba zapowiadany jest też protest, jakiś taki, manifestacja w związku z
poparciem Iranu. To jest kompletnie oderwane od rzeczywistości. I żebyśmy mieli też jasność, w historii relacji polsko-irańskich były dobre momenty, choćby druga wojna światowa, kiedy nasi uchodźcy...
Wspaniałe momenty, tam schronienie. Trzeba powiedzieć, tak.
Więc oczywiście, że tak. Oczywiście, że trzeba o tym pamiętać. I my zresztą utrzymujemy relacje dyplomatyczne z Iranem i staramy się mieć te relacje jak najlepsze z naszej strony. Natomiast... Trzeba przypomnieć, że niestety to nie zawsze spotyka się ze wzajemnością. Wspominałem o tym, że byłem w Iranie kilka lat temu. Moja wizyta tam wówczas jako wiceministra spraw zagranicznych związana była z tym, że walczyliśmy wtedy o to, żeby wyciągnąć z irańskiego więzienia polskiego naukowca, który tam został pod jakimś banalnym pretekstem zatrzymany, aresztowany, dostał jakiś wyrok więzienia i odsiedział tam ponad rok zresztą. Dopiero potem go nam się udało rzeczywiście wyciągnąć. Ale to pokazuje, że to nie jest państwo, które prowadzi politykę wobec Polski jakąś przyjazną, czy wobec chrześcijan, to o czym mówiliśmy wcześniej. To jest państwo, które represjonuje nie tylko swoich własnych obywateli, no ale też jest wrogo nastawione i do chrześcijaństwa, i do cywilizacji zachodniej. Więc jeżeli Grzegorz Braun dostrzega tutaj jakieś punkty wspólne między sobą a reżimem irańskim, cóż, każdy ma prawo do prowadzenia swojej polityki według takich prawideł, jakie uważa za słuszne, ale uważam, że to jest głęboko sprzeczne z polskim interesem.
A to jeszcze na koniec, bo zostały nam 4 minuty, panie pośle. Ambasada Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie publikuje między innymi te zdjęcia, o którym rozmawialiśmy, o tej szkole w miejscowości Minab, ale też wystosowali taki apel, prawda, o to, żeby strona polska poparła Iran, żeby poparli te dojrzenia. Mówią też o tym, że Karta Narodów Zjednoczonych została jawnie pogwałcona przez Stany Zjednoczone i Izrael i oczekują potępienia przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej bezprawnej agresji dokonanej przez napastników.
No, to ja żałuję jedynie, że te same władze irańskie nie były tak wierne przestrzeganiu prawa w momencie, kiedy choćby zamykali do więzienia polskiego naukowca, którego przez ponad rok w tym więzieniu trzymali i którego my musieliśmy stamtąd wyciągać. To był rok 2022 i no, jeżeli dzisiaj ktoś się wzywa do przestrzegania prawa, to można jedynie przypomnieć,
że z tym był tam zawsze duży problem. A ta Karta Narodów Zjednoczonych i jej pogwałcenie, o którym mówi ambasada Iranu, jak pan się odniesie do tego?
No tak jak mówię, jeżeli ktoś dziś wzywa do przestrzegania prawa, to ja zadaję pytanie, czy on sam tego prawa przestrzega i przestrzegał go wcześniej. A mam nie tylko wrażenie, ale bardzo konkretne argumenty, żeby twierdzić, że w przypadku Iranu tak niestety nie było.
To jeszcze na koniec, jakie skutki dla Europy i dla naszego tutaj regionu Europy Środkowo-Wschodniej będzie miało to, co dzieje się i raczej będzie się działo, bo o tym mówi między innymi Donald Trump przez najbliższe tygodnie na Bliskim Wschodzie.
My przede wszystkim nie wiemy, co się będzie działo, nie wiemy, ile ten konflikt będzie trwał. Możliwe, że on się przeciągnie i będzie eskalował, ale może być też tak, że po kilku tygodniach dojdzie do jakiegoś porozumienia, zawieszenia broni. Tak jak to było choćby w zeszłym roku, kiedy też po tym ataku na Iran nastąpił odwet, był atakowany Izrael, były atakowane również inne państwa, bliskie Iranowi państwa w Zatoce Perskiej. Natomiast nie trwało to potem dłużej niż kilka tygodni. Ciężko w tej chwili cokolwiek przewidywać, bo wydaje się, że raczej Stany Zjednoczone nie będą dążyły do tego, żeby rozpocząć również operację lądową, chociaż słyszeliśmy, że tego nie wykluczają w teorii, ale sądzę, że to jest raczej scenariusz, którego wszyscy chcieliby uniknąć, także Amerykanie, więc ja liczę na to, że ten konflikt wkrótce się zakończy.
A nie uważa pan, że Rosja, jeżeli chodzi o Rosję, to że Rosja straciła sojusznika, ale że Kreml może, przepraszam, może zyskać na tym chaosie, który właśnie dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo jednak wszystkie oczy skierowane są teraz na Bliski Wschód, nie na Ukrainę.
No to już od dawna można tak powiedzieć o wielu sytuacjach, bo od inwazji na Ukrainę już minęły ponad 4 lata, więc tego typu zdarzeń, które odwracały uwagę od agresji Rosji było sporo, jak choćby wojna Izraela z Hamasem, która przecież też trwała dobre 2 lata. Nie sądzę, żeby ten rozwój wypadków był dla Putina korzystny, choćby dlatego, że on w ogromnym stopniu korzystał ze wsparcia sprzętowego i otrzymywał broń, zwłaszcza te drony, ale nie tylko, z Iranu. To kolejny argument w kontekście naruszania prawa międzynarodowego. Wspieranie agresora, dostarczanie mu broni też jest złamaniem Kart Narodów Zjednoczonych i złamaniem prawa międzynarodowego, a Iran to niestety robił. Więc to, że dziś Iran z pewnością został bardzo mocno osłabiony i już nie może Rosji pomagać, to akurat z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa jest korzystniejsze, bo im mniej broni, czy irańskiej, czy jakiejkolwiek innej Rosja będzie miała, tym mniej skuteczna będzie jej agresja.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Dobrego dnia.
Dobrego dnia. Mówił pan Paweł Jabłoński, prawnik, były wiceminister spraw zagranicznych, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jakub Duszak jest już w studio, tak więc czas na wiadomości. My wracamy po godzinie 11:00. Będziemy opisywać, jaka będzie przyszłość reżimu w Iranie.